Można zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie.
Działamy w ramach Fundacji Można Zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek.
Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia.
Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować. Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o psychoterapii, a w szczególności o psychoterapii psychodynamicznej z naszą gościnią Cvetą Dimitrową. Cześć, dzięki za przyjęcie zaproszenia.
Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi u Was być.
Cveta jest właśnie przedstawicielką tego nurtu psychoterapeutycznego i też założycielką poradni Znaczenia w Warszawie. I porozmawiamy dzisiaj właśnie trochę o mitach, stereotypach psychodynamicznej psychoterapii, ale też o tym, czym się charakteryzuje, dla kogo jest, gdybyście chcieli spróbować pracy w tym nurcie. I pomysł na ten odcinek wziął się stąd, że głównie obracamy się właśnie wokół, można powiedzieć, przeciwieństwa, czyli psychoterapii poznawczo-behawioralnej, ponieważ jestem ja w niej wykształcona, Cleo też była pacjentką tego nurtu, ale to przeciwieństwo oczywiście w cudzysłowie, bo być może dzisiaj dojdziemy do tego, że mamy też wiele części wspólnych, więc to może też fajnie będzie omówić. Ale zanim przejdziemy do tych kwestii merytorycznych, to powiedz nam, z czym dzisiaj zaczynasz.
Z ciekawością, entuzjazmem i pewną dozą tremy. W tym sensie, że wydaje mi się, że to zagadnienie, o którym będziemy rozmawiać, jest rozległe, trudne i tak wzbudza różne kontrowersje, ale właśnie też mam takie poczucie, że więcej łączy niż dzieli, tak a propos tych przeciwieństw, które się tutaj pojawiły. Mhm.
A ty, Cleo, z czym zaczynasz?
Ja zaczynam z moim nemesis, czyli remontem nade mną, obok mnie i wszędzie, który sprawił, że musiałam teraz przybiec do Ani dosłownie 10 minut temu, żeby w ogóle móc to nagrać, bo no, byłoby to po prostu niemożliwe. Tak wygląda właśnie praca z domu, kiedy nad tobą jest remont. Bardzo, bardzo trudne. No ale mam nadzieję, że już teraz będzie tylko lepiej. Za każdym razem tak sobie myślę. A potem się okazuje, że nauczyłem, ja nie mam.
Znowu jakieś mieszkanie się sprzedało.
No, a ty z czym, Ania, zaczynasz?
No ja na szczęście już bez remontu pode mną, dzisiaj przynajmniej, ale z takim powtórnym oczekiwaniem na wiosnę chyba. Kupiłam dzisiaj rabarbar aż z tego wszystkiego, bo już to ochłodzenie kwietniowe daje mi się we znaki i w takim dużym oczekiwaniu na majówkę, która właśnie mam nadzieję będzie bardzo wiosenna. Ale też właśnie z ciekawością naszej rozmowy dzisiaj, więc tak cały dzień spędziłam w jakimś oczekiwaniu na różne rzeczy.
Cveta, tak zaczynając w ogóle, to co mnie tak najbardziej nurtuje w kontekście właśnie psychoterapeutów i ich decyzji dotyczącej tego, w jakim nurcie decydują się iść dalej, no to też dla naszych słuchaczy, jeśli może tego nie wiecie, bo na przykład nie studiowaliście psychologii, to może być nieoczywiste, droga terapeuty wygląda tak, że no osoba kończy studia prawdopodobnie, to może być psychologia, to może być filozofia, tak jak w swoim przypadku to może być też socjologia, to mogą być różne kierunki.
Pedagogika często.
Tak, pedagogika. No i później osoba, żeby zostać terapeutą, musi iść do szkoły psychoterapii, która jest zazwyczaj taka 4-5-letnia, no nie? I jak to było w twoim przypadku, że zdecydowałaś, że twoją drogą będzie właśnie ta psychoterapia psychodynamiczna? Z tego, co właśnie tak rozmawiałam z różnymi terapeutami, to zazwyczaj jest coś takiego, że jakoś najbardziej czują jakiś nurt. Czy tak było w twoim przypadku?
Myślę, że tak, zdecydowanie tak, aczkolwiek nie jestem w stanie chyba jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie w takim sensie, że wydaje mi się, że zawsze ten sposób myślenia był mi bliski, może z powodu tego właśnie, że mam też takie wykształcenie pierwsze, no właśnie nie, studiowałam filozofię, miałam na czym innym była skierowana bardziej moja uwaga i I no, w filozofii siłą rzeczy jakiś taki kontakt z językiem psychoanalitycznym też jest bardzo obecny, a psychoterapia psychodynamiczna no, jest w prostej takiej proweniencji z psychoanalizy, aczkolwiek właśnie dlatego tutaj mamy do czynienia z bardzo wieloma stereotypami, mitami i tak dalej, ale o tym pewnie sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy. Więc pewnie to, pewnie jakiś rodzaj też, no myślę, że takich dosyć głębinowych założeń, takich przekonań dotyczących tego pewnie jak funkcjonuje człowiek, trochę jak funkcjonuje ludzka psychika. Pewnie pewien rodzaj też języka czy sposobu myślenia, który czułam, że jakoś ze mną rezonuje, czy zaciekawienie pewnymi obszarami, no na przykład pewne założenia dotyczące tego właśnie, że są pewne procesy nieświadome, z którymi możemy pracować, odkrywać to, co jest dla nas samych w nas zasłonięte. Też z takiej potrzeby krytycznego namysłu trochę nad rzeczywistością, a trochę nad samą sobą i że właśnie być może ta rzeczywistość psychiczna jest czymś, co wbrew temu, co nam się pierwotnie mogłoby wydawać tak historycznie, w jakimś sensie były takie różne momenty, kiedy mieliśmy przekonanie, że jakby za pośrednictwem no, pewnego racjonalnego usposobienia jesteśmy w stanie dużo się na swój temat dowiedzieć, to, że to w jakimś momencie zostało zakwestionowane, podważone i tutaj oczywiście jedną z takich osób, które zakwestionowały w pewnym sensie podwaliny pewnych założeń dotyczących w ogóle naszego myślenia o człowieku, o ludzkiej psychice, znaczy takich ugruntowanych bardzo na takim momencie nowożytnym w historii, to jest niewątpliwie Freud. No, oczywiście były też inne figury, które krytycznie się odnosiły do tego w ogóle, jak ludzka natura i nie tylko, i jak funkcjonujemy w kontekście społecznym i tak dalej. Ale myślę, że po prostu dlatego. To znaczy, że to było jakoś takie, ale to jest taka jakaś próba wstecznej chyba, wstecznej interpretacji tego, co się ze mną działo, bo de facto po prostu najbardziej mnie ciągnęło do tego i najbardziej czułam, że mi to leży. I tyle. I to jest, wydaje mi się, kwestia bardzo osobowościowo-temperamentalna i też fundamentalna pod kątem takiej potrzeby właśnie, że psychoterapia bardzo wymaga i uprawianie tego zawodu bardzo wymaga tego, żeby w jakiś sposób się w tym czuć i się z tym identyfikować. I można wybierać różne do tego języki, z podobną może skutecznością, ale tak naprawdę, że to jest coś, co jakoś jest powiązane z jakimiś głębszymi takimi właśnie uwarunkowaniami osobowościowymi, charakterologicznymi czy zainteresowaniami. I więc pokrótce tak bym powiedziała, ten wybór.
No właśnie wspomniałaś o Freudzie i o tym, że to się wywodzi z psychoanalizy. Myślę, że psychoanaliza najpowszechniej kojarzy się z Kozetką, z niepatrzeniem na tego psychoanalityka i tak dalej, no ale terapia psychodynamiczna zupełnie nie na tym polega. Mogłabyś powiedzieć więcej o tym, jakie są te różnice i jakby do którego momentu doszliśmy teraz?
To znaczy tak, pewnie wciąż, ponieważ to jest nagromadzona ogromna ilość i wiedzy i też różnych podejść i też praktyki terapeutycznej, poszczególnych czy to terapeutów, czy grup, które oczywiście, dla których punktem wyjścia była teoria freudowska, ale które bardzo ewoluowały, to pewnie nie ma jednej odpowiedzi na to, ale niewątpliwie jest tak, że że takim trzonem myślenia psychodynamicznego są podobne założenia jak w klasycznej psychoanalizie. Mówi się, że różnice, tak powszechnie się uważa, że różnice bardziej polegają na różnicach w tak zwanym settingu terapeutycznym, czyli że na przykład właśnie pacjent zamiast leżeć na kozetce, tak jak jest w klasycznej analizie tak naprawdę, a nie nawet terapii psychoanalitycznej, to siedzi naprzeciwko terapeuty, ma z nim kontakt bezpośredni, widzi jego ekspresję mimiczną, jest jakaś tak bardziej żywa ta interakcja czy wymiana w takim sensie, że w tradycyjnej analizie mimo wszystko dużo bardziej takim ta kozetka służyła temu, żeby sprzyjać regresji, czyli wchodzeniu pacjenta w pewien stan wyjścia z takiego swojego codziennego trybu funkcjonowania w pewnym systemie obron, powiedzmy, to trochę mówię żargonem, ale może to uda Wam się trochę rozwinąć, czyli do takiej trochę regresji, która pozwala na sięgnięcie do różnych obszarów właśnie, które są bardziej w tych procesach nieświadomych się toczą. No i że analityk jakoś to słucha i się do tego odnosi, ale w trochę inny sposób niż terapeuta psychodynamiczny, który siedzi naprzeciwko pacjenta i który swoją obecnością czy interwencjami wnosi do tego kontaktu bardzo dużo siebie. To znaczy, że trochę zmienia się charakter tej relacji, czyli że po prostu staje się to dużo bardziej takie dynamiczne czy interpersonalne i tutaj mówiąc o dynamice, nie mówię o tym, co jest takim trzonem tego myślenia, bo psychodynamiczne myślenie to jest coś, to chodzi po prostu o to, że pewne procesy psychiczne są w jakiś sposób ze sobą powiązane, w jakiś sposób skorelowane i że kiedy mówię o dynamicznej interakcji z terapeutą, to mam na myśli po prostu jakąś taką żywość, czy większą taką aktywność terapeuty, tylko że to może mieć bardzo różne manifestacje, bo tak naprawdę to już jest bardzo indywidualna sprawa, jak dany terapeuta pracuje też. Więc tak, różnica i wydaje mi się, że też ta kwestia settingu to jest kwestia też kwestia częstotliwości spotkań i tak dalej, to jest jedna z tych spraw, ale też wydaje mi się, że to, co jest taką różnicą czy zmianą istotną, to jest to, że w tradycyjnej analizie jest dużo większa koncentracja na życiu wewnątrzpsychicznym pacjenta, a mniejsza koncentracja na tym, co się dzieje w jego relacjach ze światem zewnętrznym. Że jest pewne trochę przesunięcie na to, jak w psychodynamicznej jest większy akcent na kwestie interpersonalne, przy czym to jest naprawdę kontinuum i bardzo mi jest trudno powiedzieć, gdzie się kończy jedno, a zaczyna drugie w takim sensie, że jeżeli chodzi o sposób myślenia, czy rozumienia, czy interpretowania, to nie są teorie, które się od siebie różnią, to znaczy ich źródła są tożsame. Tak naprawdę. Tylko oczywiście bardzo odeszliśmy od tradycyjnego myślenia freudowskiego i myślimy dzisiaj o relacji, o tym, co się dzieje na przykład z pacjentem, dużo bardziej w kontekście jego relacji bliskich właśnie przywiązaniowych. Oczywiście ta kwestia doświadczeń dziecięcych jest bardzo istotna, ale z trochę innych powodów, albo trochę inaczej to jest konceptualizowane niż było kiedyś.
Czyli powiedziałabyś, że w tej psychoanalitycznej, tak, czy w psychoanalizie stricte, bo to też jak zaznaczyłaś, są jeszcze mogą być dwie różne rzeczy, ponieważ ja akurat mam znajomego, który właśnie kształcił się w psychoanalizie, natomiast z tego co pamiętam, popraw mnie jeśli się mylę, jeśli wiesz, to faktycznie te 4 lata szkolenia uprawniają do dostosowania psychoterapii psychoanalitycznej, która jest no, tym spotkaniem w fotelach, tak, naprzeciwko siebie, coś, co po prostu rozumiemy jako taką no, współczesną psychoterapię, a aby praktykować psychoanalizę, to wymagało jeszcze dodatkowych lat szkolenia jego i jego własnej też psychoanalizy, co jakby no, wydawało mi się jeszcze po prostu tutaj bardziej jeszcze bardzo skomplikowane. Natomiast ta kwestia psychodynamiczna, kwestia terapii psychodynamicznej, bardziej powiedziałabyś, że jest takim właśnie współczesnym nastawieniem, to znaczy właśnie takim umiejscowieniem tej jednostki w różnych interakcjach, w relacjach ze światem, ale też z innymi, czy bardziej polega na takiej dogłębnej analizie tego, co się dzieje wokół pacjenta czy klienta, aniżeli tylko w jego umyśle?
Tak, ale ja też bym w ogóle pomyślała, że to jest bardziej współczesne nawet pod kątem formy tego, że te spotkania psychoanalityczne to jest na przykład tam 3 spotkania w tygodniu.
Tak, albo 5.
Tak, albo 5.
Ale 180 minut jeszcze.
Ale w takich realiach dzisiejszego świata to jest no, dla wielu osób kosztowo to jedna rzecz, ale po prostu czasowo też nie do wyrobienia, no nie? To ktoś by musiał się skupić wyłącznie na tym. Czy właśnie w takim razie ten nurt psychodynamiczny to jest taka współczesna odpowiedź na to?
Ta ewolucja tego myślenia, ona wynika z pewnych zmian też w obrębie samego myślenia na polu takiej tradycyjnej psychoanalizy, ale też bym nie wprowadzała takiego jednoznacznego podziału na coś, co kiedyś było i co jest teraz, w takim sensie, że oczywiście psychoanaliza jest cały czas praktykowana i ma się dobrze, więc trochę można inaczej to przedstawić, to znaczy powiedzieć o tym, jakie są być może cele, po pierwsze, które przyświecają osobie, która zgłasza się, na przykład na analizę, która wymaga faktycznie innego rodzaju zaangażowania, na co jest też gotowa, bo to też można jakby interpretować pod kątem potrzeb. Oczywiście analiza
wymaga też takiej swoistej autorefleksji i czasami może jakiegoś intelektu, żeby wejść w taką... Taki proces myślowy.
No myślę, że różnych dyspozycji, ale na pewno takiej dużej gotowości do pewnego typu zaangażowania, który rzeczywiście, tak jak rozwróciłaś uwagę, nie jest kompatybilny z naszym współczesnym, ze współczesną formą funkcjonowania. Ale tu też jest tak, że w psychoterapii się myśli jednak powszechnie, współcześnie o tym, że się na nią zgłaszamy, dlatego że borykamy się z jakimś problemem, który chcemy rozwiązać. No, analiza czyni takie założenia, że chodzi o to, żeby sięgnąć gdzieś dużo głębiej. To znaczy, że właśnie analiza to jest analiza jednak bardzo fundamentalna i gruntowna, podstawowych różnych nie założeń, ale tego, co w jakimś głębinowym sensie nas konstytuuje. Psychoterapia też spełnia taką rolę, ale wydaje mi się, że po pierwsze może być, tutaj są różne i typy, i formy pracy, ale bardziej sfokusowana, a po drugie, no może jakby nie mieć aż takich ambicji, to znaczy aż takich ambicji w sensie, że oczywiście można się zastanawiać i można być krytycznym wobec psychoanalizy i się zastanawiać, czy rzeczywiście tego typu cele są osiągalne w tego typu praktyce, ale to jest oddzielny temat. Natomiast po prostu wydaje mi się, że psychoterapia psychodynamiczna nie tyle jest odpowiedzią na współczesne potrzeby, w jakimś sensie tak, ale że być może rzeczywiście jest też odpowiedzią na wiele lat praktyki, gdzie zaczęło być włączane w takie myślenie tradycyjne znaczenie tego, że zarówno pacjent, jak i terapeuta wnoszą swoje światy do tej przestrzeni gabinetowej i wzajemnie na siebie oddziaływują, czyli że nie jest tak, jak pierwotnie się zakładało, bardzo, bardzo na wczesnym etapie, bo to się oczywiście zmieniało, jak się zakładało, że trochę w takim klasycznym, historycznym założeniu było tak, że terapeuta ma być taki bierny właśnie, czyli to, co nam się w zły sposób kojarzy z psychoanalizą, po to, żeby pacjent mógł jak najwięcej tego swojego wewnętrznego świata wyprojektować na właśnie terapeutę, czy umieścić w tej sytuacji, która się dzieje, i że ten terapeuta jest kimś, kto jest neutralny, kto jest takim obiektywnym, powiedzmy w cudzysłowie, obserwatorem tych procesów, które może jakoś interpretować, nazywać i tak dalej. No oczywiście, ponieważ tam się tworzy relacja, to siłą rzeczy dzisiaj myślę, że mało kto myśli, nie sądzę, żeby ktokolwiek myślał, że to jest realnie możliwe. To znaczy, żeby taka neutralność w takim sensie obiektywizmu terapeuty była możliwa w takim sensie, że w momencie, w którym tworzy się relacja interpersonalna, no to mamy do czynienia już z diadą i z czymś, co jest takim wynikiem wzajemnych interakcji, czyli zarówno tego, co wnosi pacjent, jak i tego, że jednak on odpowiada na jakąś rzeczywistość zewnętrzną, czyli nie wszystko jest jego projekcją, fantazją, czy jego przeniesieniem wczesnych doświadczeń relacyjnych na sytuację obecną, ale na przykład to, że ten terapeuta faktycznie się w jakiś sposób zachowuje, to znaczy coś ze sobą wnosi, jest czymś otoczony, w jakiś sposób wygląda, ma jakiś wiek, płeć, różne rzeczy, które siłą rzeczy jakby mogą różne uruchamiać stany afektywne w pacjencie, czy różne jego, powiedzmy, że skrypty w cudzysłowie.
A jakbyś miała powiedzieć, dla kogo jest terapia psychodynamiczna, czyli kto jest takim pacjentem, u którego taka terapia może przynieść najlepszy efekt? No bo zakładam, że to nie musi być osoba, która wie, że ma jakieś, po prostu stereotypowo, miałam trudne dzieciństwo, dla mnie będzie terapia psychodynamiczna, nie? Czy to nie jest ten pacjent?
To znaczy tak, to jest, wydaje mi się, że trochę podobnie z tym wyborem, jak z moim wyborem zostania terapeutką psychodynamiczną. To znaczy, że po prostu można mieć poczucie, że w jakiś sposób to jest język, sposób myślenia, który z nami rezonuje. To znaczy, jeżeli to jest coś, co na dzień dobry odrzucamy, bo uważamy, że... Wracanie do dzieciństwa, i tutaj muszę podkreślić, że nie jest istotą psychoterapii psychodynamicznej wracanie do dzieciństwa po to, żeby grzebać wyłącznie w dzieciństwie, ale żeby znaleźć pewne połączenie pomiędzy tym, co było w przeszłości, a tym, co się dzieje w aktualnym życiu pacjenta. Ale jeżeli dla kogoś to jest coś, co wzbudza ogromną niechęć, no to oczywiście można się zastanawiać z punktu widzenia mojej praktyki, dlaczego tak jest, ale też wydaje mi się, że to wymaga pewnego zaangażowania i gotowości. To znaczy, jeżeli ktoś to odrzuca, to powiedziałabym, że może nie jest to forma terapii dla niego, a może mogłaby być na jakimś etapie, ale przede wszystkim wydaje mi się, że to wymaga faktycznie pewnej dozy wglądu, refleksyjności, w takim sensie, że takiej potrzeby zaglądania w swój świat emocjonalny, tak? I to dotyczy wszystkich tak naprawdę terapii, natomiast można powiedzieć, że pod tym względem psychoterapia psychodynamiczna, ja bym to tak powiedziała, dostarcza może znaczy to jest bardzo trudno zmierzyć i to jest bardzo indywidualna sprawa, ale być może więcej frustracji w takim sensie, że że konfrontuje właśnie z różnymi, często i trochę to jest też jej celem, nieuświadomionymi i niechcianymi aspektami nas samych. Więc w tym sensie to wymaga pewnej dozy właśnie rzeczywiście takiej potrzeby poszukiwania w sobie czegoś. Natomiast żeby powiedzieć, że to jest specyficznie do określonej grupy pacjentów, czyli dolegliwości też, z jakimi się zgłaszają adresowane, to ja bym miała z tym, szczerze mówiąc, kłopot. To znaczy... uważam tak naprawdę, że pod tym względem różne terapie, nie mówię o takich, które są albo jednoosobowym czymś bardzo nowoczesną, jednoosobowo wymyśloną metodą, za którą tam podąża jakaś...
Autorską.
Autorską, dokładnie, tak. Czyli niesprawdzoną, jakoś niefunkcjonującą w jakimś szerszym obiegu, gdzie też podlega różnym badaniom, falsyfikacji i tak dalej, różne założenia, które w niej tkwią. I to wydaje mi się, że tak naprawdę ten wybór nie jest aż tak fundamentalny pod kątem tego, że oczywiście, że są prowadzone badania empiryczne na temat tego, że na przykład taka terapia ma wysoką skuteczność w takiej a takiej dolegliwości. Czyli załóżmy, że nie wiem, no na przykład taka terapia DBT, czyli dialektyczno-behawioralna, jest kierowana do osób z zaburzeniami osobowości typu borderline i że są rzeczywiście przeprowadzone badania na to, że ona ma tutaj jakby relatywnie lepsze wyniki. Ale prawda jest taka, że każda terapia, która w pewnym sensie pozwala, każdy typ, niezależnie od języka, pozwala pacjentowi mieć wgląd i lepiej rozumieć procesy, które się w nim dzieją, integrować różne części siebie, jest tak samo jakby w jakimś sensie dla każdego. To znaczy ja bym chciała jakoś bardziej budować pomost niż mówić, że to jest tak, tak i tak, bo w ogóle mamy skłonność do myślenia w bardzo pokawałkowany sposób na temat swojego doświadczenia. A wydaje mi się, że często jest tak, że się zgłaszamy z jakimś konkretnym problemem na terapię, typu, nie wiem, doświadczam stanów lękowych, mam zaburzenia nastroju, mam kłopoty, mam stany depresyjne i tak dalej, ale w gruncie rzeczy dla każdego te objawy będą oznaczały coś bardzo innego i tak naprawdę chodzi o to, żeby zrozumieć, żeby taka osoba mogła zrozumieć, co się w niej dzieje i odzyskała jakieś poczucie sprawstwa w obrębie tego, co się z nią dzieje, niezależnie od tego, jak zaklasyfikujemy to właśnie książkowo, czy opiszemy. I to już dotyka dużo szerszej i tak naprawdę głębszej pracy nad indywidualnym doświadczeniem takim osobowościowym i strukturą osobowościową osoby, niż konkretna rzecz. I wydaje mi się, że akurat psychodynamiczna psychoterapia faktycznie ten aspekt bardzo włącza. To znaczy taki, że, no, że jednak jest to jakaś, że celem jest nie usunięcie objawu, ale też jakaś głębsza praca nad zrestrukturyzowaniem w jakimś sensie tego, co się da. Albo uznaniem, że pewnych rzeczy może się nie da, ale bycie ich bardziej świadomym, czyli siłą rzeczy, zdolności do większego jakoś nawigowania sobą w tym.
Tak, powiedziałaś też o tych badaniach. Faktycznie to jest coś, co funkcjonuje już od kilkudziesięciu chyba lat. I akurat w psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest to o tyle proste, że ktoś wpadł na pomysł, żeby po prostu ułożyć coś takiego jak protokół, który jest na jakąś konkretną liczbę spotkań, który po prostu łatwo jest przebadać. Często też odbywało się to w terapii grupowej, więc na przykład był jeden terapeuta, pacjenci dostawali jakieś ćwiczenia, tak, czy zapoznawało się z jakimiś technikami, no i to faktycznie jest po prostu łatwiejsze do przebadania. Faktycznie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej stosuje się badania często właśnie w terapii grupowej, gdzie opracowany wcześniej protokół jest poddawany sprawdzeniu, mierzy się właśnie różne parametry przed i po, nastrój, często też w rozróżnieniu, czy pacjenci przyjmowali leki równolegle i tak dalej. Natomiast to, co jest też chyba taką charakterystyczną cechą psychoterapii psychodynamicznej, ale też wiemy, że nie zawsze, to jest właśnie to takie magiczne 2 lata, o których ja często słyszę, mimo że wiemy, że to nie musi być to 2 lata. Natomiast sama spotkałam się z takimi głosami od innych psychoterapeutów, że faktycznie to jest taki czas, w którym można wykonać tą głębszą pracę, bardziej nie wiem do końca, co się kryje pod tą głębszą, bo myślę, że w krótszym okresie też można coś takiego uzyskać i bardzo dużo zależy od gotowości pacjenta, czy jakiejś takiej samoświadomości, autorefleksji. Natomiast jestem ciekawa, jak to wygląda trochę bardziej z teorii versus z praktyki, jak ty pracujesz, czy twoi koledzy, koleżanki z gabinetu.
No to są bardzo różne podejścia, bo tak naprawdę oczywiście w psychodynamicznej terapii też istnieje już coś takiego jak krótkoterminowa, czyli ograniczona w czasie psychoterapia, czyli nie taka, że się za sprawą jakiegoś uzgodnienia po długim czasie jednak pracy relatywnie kończy, ale że jest z góry założenie, że na przykład spotykamy się na, dajmy na to, 24 sesje i fokusujemy się, czy właśnie koncentrujemy na jakimś problemie, który jest wspólnie sformułowany w tym procesie konsultacyjnym na początku. I to jest jakoś pacjentowi też, czy osobie, która się zgłasza, wyjaśnione, dlaczego tak, dlaczego tyle. Więc można tak pracować jak najbardziej też psychodynamicznie. Dla mnie, znaczy, ja bym nie powiedziała, że 2 lata to jest, to jest tak indywidualna sprawa, że nie ma jakiejś takiej, też pytanie o potrzeby, to znaczy jakby po co ktoś przychodzi na taką terapię i co by chciał, żeby się wydarzyło i żeby się zmieniło i na ile te też oczekiwania są, znaczy na ile psychoterapia jest na to odpowiedzią i taka forma psychoterapii, ale wydaje mi się, że po prostu też jest tak, od innej strony podejmę to zagadnienie, że krótkoterminową terapię łatwiej badać w ogóle pod kątem czy to grup kontrolnych, czy śledzenia procesu, czy jakiejś ewaluacji po zakończonym procesie, czy właśnie celów i założeń, które są na początku.
Czy więc nawet finansowania takiego badania.
Oczywiście, jak najbardziej. I z tego punktu widzenia tak naprawdę do końca nie dysponujemy wystarczającą liczbą, prawdopodobnie, chociaż są już takie badania, wystarczającą liczbą takich badań, które by pokazywały też skuteczność bardziej długookresowej terapii, przy czym tutaj się pojawia, jak się pojawia ta kwestia głębi, to się pojawia też jakiś rodzaj wartościowania, którego ja bym bardzo chciała uniknąć, bo to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że jak ktoś jest dłużej w terapii, to jest jakieś takie bardziej prawdziwe i ma więcej, znaczy rzeczywiście ten czas, to jest jakiś czynnik, który jest istotny, to znaczy jest więcej po prostu przestrzeni i czasu na to, żeby pochylić się nad różnymi aspektami, czy powtórzyć ileś razy jakieś doświadczenie, czy przyjrzeć się czemuś i tak dalej. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, która wydaje mi się ważna z punktu widzenia terapii, które trwają dłużej w czasie i które też są skuteczne, ale to wcale nie musi wiązać się z mitem i myślę, że czymś, czego ludzie się bardzo boją i co ma takie swoje pochodzenie z różnych właśnie filmów, kiedy to na przykład analizę w Nowym Jorku święciła triumfy oczywiście w określonej grupie społecznej i tak dalej, że to jest nieskończony proces i że właściwie to jest związek na całe życie. Można mieć kolejne małżeństwo.
To nadal funkcjonuje w filmach, w serialach jako takie... No trochę taki symbol statusu społecznego, że każdy ma swojego terapeutę, w sumie nie wiadomo, czy chodzi do niego regularnie, czy wpada, nie wiem, raz na jakiś czas porozmawiać o jakimś konkretnym problemie, ale to funkcjonuje jako taki bardzo rozmyty w ogóle, jako taka rozmyta relacja, że ciężko z tego wywnioskować w ogóle, na czym to polega, patrząc w ogóle tak totalnie z boku.
No tak, praktyki są różne i potrzeby też pewnie, ale to już jest bardziej do jakiejś takiej też społecznej krytyki pewnych rzeczy, a bardziej myślę o tym, że faktycznie... Jedną z rzeczy, znaczy takich, które wydaje mi się, że właśnie są fundamentalne, jeżeli chodzi o wszelkie typy oddziaływania terapeutycznego, które mogą mieć skuteczność, to jest kwestia tego faktycznie, na ile jest porozumienie pomiędzy terapeutą i pacjentem, czy klientem, w zależności od tego, jaką się stosuje nomenklaturę. Jakie są cele? Czy one są, czy tutaj jest zbieżność co do tego, czy one są w ramach tego, co tutaj jest możliwe, są spełnialne, są osiągalne, no bo oczywiście na przykład rolą terapeuty nie jest to, żeby uczynić kogoś szczęśliwym. Cokolwiek to znaczy, ale mówię teraz bardzo dużym skrótem, że to nie jest tak, że można się z takim zgłoszeniem zwrócić, no bo to może oznaczać dla każdego z nas coś bardzo, bardzo innego, ale wydaje mi się, że żeby coś takiego było osiągalne, czyli żeby była możliwa zmiana, to jest potrzebny, fundamentalny taki wehikuł, którym jest sama relacja terapeutyczna. I wydaje mi się, że to jest jednak proces, w zależności od tego, jaka jest dyspozycja osoby, która się zgłasza, który może czasem trwać bardzo długo.
Proces nawiązywania tej relacji, można myśleć?
Proces nawiązywania relacji i proces przede wszystkim zdobywania zaufania do terapeuty jako źródła, na którym, znaczy wiedzy, czy też jakby różnych przekazów, na których można się oprzeć w taki sposób, że to nie jest tak, że ja zakładam, że mam zaufanie do tego terapeuty, bo sobie tak mówię, dlatego że to jest terapeuta i on powinien mi pomóc, bo to jest coś, co ja mogę zrobić na poziomie poznawczym, to znaczy na głowę ja mogę wiedzieć, że zasadniczo ta osoba ma mi pomóc i po to do niej przychodzę. Ale na poziomie jednak możliwości czerpania z tego kontaktu i z relacji, czyli takiego czucia, że na przykład jestem rozumiana, że ktoś nazywa w sposób adekwatny to, co się ze mną dzieje, to, że dostaję jakiś rodzaj empatycznej uwagi i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co się odbywa, wydaje mi się, na innym poziomie i są osoby, które mają tutaj, myślę, że mogę to tłumaczyć swoim językiem, ale zakładam, że innym można też bardzo dobrze to wytłumaczyć. To znaczy, że... są osoby, które mają takie doświadczenia i taki sposób przeżywania siebie, relacji z innymi i innych, że ten czas oswajania się z tym procesem, czyli z zaufaniem do drugiej osoby, może trwać bardzo długo. To znaczy może wiązać się z tym, i tutaj zahaczamy o takie rzeczy właśnie, które są bezpośrednio związane na przykład z psychodynamiczną terapią, że... No jeżeli na przykład, to tak, żeby to po prostu zilustrować, ktoś miał jakieś trudne doświadczenia relacyjne w dzieciństwie, nie jest świadomy tego, że się różnych rzeczy na przykład relacyjnie boi, to może nieświadomie wystawiać na próbę wielokrotnie swojego terapeutę, żeby sprawdzić, czy on jest godny zaufania. To znaczy za pośrednictwem bardzo różnych rzeczy i to wcale nie jest, i to nie jest tak, że to ktoś robi ze złej woli albo że robi jakieś testy, tylko po prostu... oswaja się z jakąś sytuacją. W tym sensie wydaje mi się, że dłuższe procesy terapeutyczne stwarzają większą możliwość do tego, żeby faktycznie jakoś więcej eksplorować, a czasem wymagają tego, żeby właśnie taka więź została zadzierzgnięta. Co ciekawe, jeżeli chodzi o większość badań empirycznych, to one się kończą zanim tak naprawdę taka, powiedzmy, że głębsza więź, taka relacja, czyli osadzenie się w pewnym procesie jest w stanie się nawiązać. I to jest kwestia po prostu techniczno-finansowo praktyczna.
Tak, a powiedziałabyś przykłady takich zachowań, bo Tak może, żeby też nasi słuchacze zrozumieli, mieli pojęcie, o co chodzi, bo rozumiem, że ja tak to rozumiem, że nie chodzi o faktycznie takie zachowania przeciwko terapeucie, ponieważ jest to kwestia osobowa, tylko właśnie dlatego, że pacjent po prostu zachowuje się w tej relacji, no i to jest tak, jak zachowuje się też na przykład w innych relacjach, tak? Albo jakieś swoje uczucia, niekoniecznie w stosunku do terapeuty, ale ogólnie rzutuje, tak, na postać terapeuty.
No jeżeli na przykład ma takie wyobrażenie, że wszyscy wobec niego są surowi i oceniający i to się pewnie skądś tam wzięło, ale to nie jest kluczowe, to znaczy nie jest kluczowe to, że się skądś wzięło, to jest oczywiście do włączenia w proces rozumienia, ale że przede wszystkim jakby powiedzmy taki rodzaj wyobrażenia na temat mojego funkcjonowania w relacji się pojawia, no to może wielokrotnie interpretować różne postawy, zachęty czy zachowania terapeuty jako oceniające czy wrogie. I no, to siłą rzeczy nie buduje poczucia bezpieczeństwa, które pozwalałoby na przykład, żeby eksplorować te najbardziej trudne, wrażliwe w sobie części, takie, których z reguły nie chcemy pokazywać innym i które uruchamiają cały nasz system obron. Żeby to sprowadzić bardziej do tej kwestii, ponieważ jesteśmy przy tej psychodynamicznej i ja jako tutaj trochę w roli kogoś, kto trochę ten język wprowadza, no to w psychoterapii psychodynamicznej, najszerzej mówiąc, można powiedzieć, że jest to pewien rodzaj pracy z oporem. To znaczy, jak mówię praca z oporem, to nie mówię, to znaczy, że pacjent stawia opór i trzeba to zniwelować, zniszczyć, żeby można było pójść dalej, tylko żeby przez cały czas się przyglądać właśnie, co ten pacjent wnosi, co sprawia, że w jakiś sposób ta nasza wspólna praca, czy postęp, czy progres, czy zmiana w jego życiu jest sabotowana. Oczywiście nieświadomie. To znaczy, to nie jest tak, że ktoś to robi, bo... Znaczy, chociaż jest ten aspekt, bo ta świadomość i nieświadomość to jest pewne kontinuum, jest ten aspekt, że na przykład, znaczy, tak samo jak chcemy zmiany, się boimy zmiany. I że w ogóle wejście w proces psychoterapii jest doświadczeniem bardzo ambiwalentnym. Więc jakby przyglądamy się tym różnym stronom tego.
Tak, to właśnie w dialogu motywującym nazywa się ambiwalencją. Bardzo lubię używać tego słowa, bo w terapii też, no bo to obrazuje, że czy przełamuje jakąś taką wadliwość, którą wielu pacjentów sobie przypisuje w dążeniu do, w cudzysłowie, samonaprawienia się. No i faktycznie może budować też tą relację, kiedy my to po prostu nazywamy i widzimy i mamy jakieś tam współczucie wobec tego na przykład.
To jest jeden aspekt, myślę, że taki inny, który jest bardzo silnie akcentowany właśnie w tej terapii psychodynamicznej, to jest włączenie właśnie w to doświadczenie relacyjne afektu, czyli świadomy taki, znaczy po pierwsze przeżywanie uczuć, ale też zobaczenie ich, zauważenie, nazwanie, ponieważ nie chodzi tylko o to, żeby zrozumieć, że dajmy na to, mam taki wewnętrzny model czy skrypt, czy tak postrzegam relacje swoje z innymi, ale też właściwie to jest skonstruowane wokół pewnego rodzaju emocji, które mi w tym towarzyszą. Czyli to, co jest bardzo wydobywane na wierzch w tego typu pracy, to jest nie tylko kwestia tego, że w określony sposób myślę, na przykład powtarzam różne rzeczy, wiem, że mi coś szkodzi, ale robię to w kółko, wchodzę w relacje, które mi nie służą, ale też jaka jest komponenta afektywna tego, że to robię i przede wszystkim, czy ona się na przykład też pojawia w tej relacji, czy w tej przestrzeni między mną a terapeutą, czyli że czegoś doświadczam, przeżywam i to jest wehikuł zmiany, a nie tylko poznanie.
A czy możliwa jest praca w nurcie psychodynamicznym, jeśli nie ma się wspomnień z dzieciństwa, albo jeśli ma się mały dostęp do tych wspomnień? Albo czy na przykład nurt psychodynamiczny to jest właśnie na przykład właściwe narzędzie do tego, żeby pomóc się do nich dostać?
No, to jest takie niełatwe pytanie, znaczy sposób, w jaki je zadałaś, w takim sensie, że że tu jest bardzo duży bias i też różne straszne rzeczy historycznie z tego wychodziły, to znaczy na to, że można mieć różne fantazje na temat tego, co się działo i my realnego dostępu do tego, do wczesnych, znaczy oczywiście jak osoba, która się zgłasza, przychodzi i opowiada, że coś tam pamięta z dzieciństwa, no jeżeli mówi, że pamięta coś, co mogło się, co się działo na takim etapie, kiedy raczej żadne z nas nic nie pamięta, no to można się zastanawiać, o co chodzi, czy to jest jakiś przekaz i tak dalej, czy to jest jakoś uwewnętrzniona jakaś narracja na własny temat. Możemy rekonstruować pewne rzeczy na podstawie po prostu pewnych danych i faktów, które mamy i na ich podstawie wyciągać jakieś wnioski. Natomiast no, nie chodzi o samo odzyskiwanie pamięci dotyczącej dzieciństwa, a tego, jak właściwie to, co pamiętamy, jest skorelowane czy rozgrywa się w naszych obecnych doświadczeniach czy relacjach. Więc odpowiadając na twoje pytanie, czy można, można jak najbardziej. Natomiast oczywiście we mnie od razu się rodzi pytanie, jeżeli ktoś ma bardzo niewiele wspomnień z dzieciństwa, co to oznacza, bo to też może coś oznaczać. Natomiast w dużej mierze też ryzyko jest takie, że oczywiście to są takie historie, tam jak bywały, no takie teorie oczywiście bywały też popkulturowo bardzo popularne i bywały momenty, kiedy na przykład jakaś społeczność zaczynała zbiorowo, nie wiem, odzyskiwać zrepresjonowane, znaczy wyparte wspomnienia. No i oczywiście to jest no, fantazmat, to znaczy to jest nieprawda i to może być bardzo szkodliwe. To znaczy, co z tych wypartych wspomnień jest prawdą, a co nie, to jest rzecz dalece złożona. To znaczy, terapeuta nie wie, to jest bez żadnej wątpliwości możemy powiedzieć, na pewno nie wie lepiej, co się działo w przeszłości danej osoby niż ona sama. Ale to, czego szukamy, to nie jest, to nie są tylko fakty, ale to, jak ta przeszłość pracuje w danej chwili i jest konstruowana czy zasilana przez tą przeszłość.
To, co też na pewno obserwujesz, to, że nawet jeśli pacjent, nie wiem, na jakimś bardzo wstępnym etapie mówi, że nie pamięta dużo, no to jednak w trakcie psychoterapii jest możliwe, że faktycznie jakieś pojedyncze rzeczy się przypominają, tak? Albo jeśli mówi, że nie wiem, pamięta jakąś tam ogólny na przykład stan rodzinny na ten moment, a później jakby w trakcie zaczynamy jakoś rzeczy nazywać, no to faktycznie przypominają się jakieś takie pojedyncze rzeczy, które mogą, nie wiem, dawać kontekst albo jakiś przykład pewnego zachowania. No i to jest jak najbardziej okej, okay. Natomiast chyba to, co miałaś na myśli na początku, to jakieś takie budowanie fałszywych wspomnień, co tak. Wiemy, że jest możliwe i no właśnie tutaj nie mamy możliwości sprawdzenia, czy coś takiego faktycznie się stało. Ja słyszałam taką historię, gdzie faktycznie osoba w takim no, pseudonurcie psychoterapeutycznym no, nabyła takie wspomnienie, nie wiem jak inaczej to nazwać, podczas gdy no, jakby cała rodzina, łącznie tam z siostrą, rodzicami, była w szoku, bo wszyscy byli w tej sytuacji i nie pamiętali ją tego tak, nie? Więc jakby to trochę takie no, słowo przeciwko słowu, ale jednak jest w tym coś przerażającego, że można tak bardzo uwierzyć w jakieś fałszywe wspomnienie i wręcz no, narobić sobie chyba więcej kłopotów niż
no, bardzo, pożytku. To znaczy to są takie historycznie też interesujące wątki. Nie pamiętam niestety w tej chwili, jak się nazywała taka książka, nie wiem, czy nie Szatan w naszym domu, czy w wydawnictwie czarnym się ukazała. Właśnie to jest taka opowieść, a polecam, bo to jest ciekawe, opowieść o tym, jak w danej społeczności po prostu no, masowo zaczęto zyskiwać wspomnienia na temat jakichś takich, no tam, może nie będę więcej zdradzać szczegółów, tylko jakichś takich satanistycznych praktyk części tej społeczności i tego, co tam się rzekomo działo i tak dalej. I to miało bardzo poważne konsekwencje, ale chodzi też o to, że w pewnym sensie z tym, znaczy te różne wspomnienia czy takie rzeczy, one mogą zostać w jakiś sposób zaindukowane w tego typu procesie i to jest faktycznie, znaczy to jest faktycznie bardzo problematyczne, bo może mieć realne konsekwencje też, znaczy to może być krzywdzące również dla osoby, która rzekomo te wspomnienia jakby odzyskuje, tak? To znaczy ona, to może być też, bo to często dotyczy na przykład kwestii różnych nadużyć i tak dalej. No to jest bardzo taka cienka granica, bo też czasem, jeżeli oczywiście siłą rzeczy nasz umysł się przed różnymi traumatycznymi doświadczeniami broni, więc też ma jakiś interes w cudzysłowie w zapominaniu, to znaczy w tym, że faktycznie pewne rzeczy mogą być odzyskiwane w procesie psychoterapii, czy jakoś przypominane, ale wydaje mi się, że jest ważne, żeby powiedzieć, to jest a propos stereotypów i różnych bajek, to, że rzadko kiedy jest tak, że w psychoterapii po prostu nagle następuje jakieś takie magiczne połączenie, właśnie zostaje odzyskane jakieś wspomnienie i następuje eureka, zwrot i przemiana. To tak nie działa raczej.
Tak, no to raczej co z mojego jeszcze doświadczenia, to że na przykład jeśli miałam taką sytuację, w której pacjentka nie była pewna faktycznie, czy coś stało się, a była to bardzo brutalna rzecz, której doświadczyła prawdopodobnie. Natomiast to, co gdzieś ona pamiętała, to właśnie takie kwestie sensoryczne, czyli pamiętała jakiś zapach bardzo nieprzyjemny, czy jakieś takie właśnie uczucie wstydu, że nie powinno to się wydarzyć i gdzieś no jakby to mnie nakierowało, że nie, no jakby prawdopodobnie sobie tego nie wymyśliłaś, skoro gdzieś tak silnie emocjonalnie to jest poparte. No ale to jest z kolei też pewnie przestrzeń do jakichś nadużyć typu, no gdybym była tutaj pseudoterapeutką w jakimś tam nurcie, to mogłabym jeszcze coś tutaj dopowiedzieć na przykład, nie? Albo zasugerować. Ale to już chyba wchodzimy w ogóle poza temat.
A jakie masz podejście do... Bo to jest temat, który pojawił się ostatnio kilka razy w jakichś moich i Ani rozmowach. Tego, że terapia z założenia jest narzędziem do... leczenia ludzi, no nie? A jakie masz podejście do tego, że coraz bardziej terapia staje się takim narzędziem do samorozwoju?
Krytyczny, mówiąc krótko, ale rozwinę. To znaczy tak, mi się wydaje, że oba te słowa są kłopotliwe.
Wydaje mi się, że to też jest poniekąd być może powiązane z tym, co Ania wcześniej mówiła o tym, że tam w Nowym Jorku każdy ma swojego terapeutę, tak. Że to się właśnie staje czymś takim właśnie narzędziem do rozwoju osobistego.
No właśnie trochę, jak mówisz narzędzie, to jest kwestia tego, czy rzeczywiście to jest coś, co ma być czymś, co nam pomaga w jakiejś zmianie, czy jest narzędziem do osiągnięcia jakichś celów, które tak naprawdę nie są elementem tego, co psychoterapia może dać. No bo z tym leczeniem to też jest kłopot, bo mi jest bliskie z jednej strony takie myślenie, że no jest to forma leczenia. To jest może jedna z rzeczy właśnie tak trochę chcąc odzyskać tego Freuda na użytek tej rozmowy, to powiem, że niezależnie od tego, w jakim nurcie i jak daleko można być od Freuda dzisiaj, to no, on jest historycznie dla nas tak bardzo ważny, bo z nim łączymy takie przekonanie, że nazywanie pewnych rzeczy, że wydobywanie ich, że poprzez rozmowę dokonuje się pewien proces leczenia czy uzdrawiania jakichś naszych, no właśnie czegoś, co jest na poziomie psychicznym trudne czy problematyczne, czy wewnętrznie skonfliktowane i tak dalej. Ale oczywiście na temat leczenia mamy takie wyobrażenie, jak mamy w obszarze no, medycyny, a jednak ten proces oddziaływania poprzez słowo, poprzez psychoterapię wygląda zupełnie inaczej. Więc tutaj można się zastanawiać właśnie, jaki jest efekt i czy to jest mierzalne w taki sposób, jaki zwykliśmy myśleć w kategoriach naukowych, jeżeli chodzi o oddziaływania właśnie medyczne. A z drugiej strony no, samorozwój. To znaczy tak, rzeczywiście psychoterapia, czy szerzej można nazywać, to i tak się teraz nazywa i próbuje się to rozróżniać. Kultura terapeutyczna została zaprzęgnięta całkowicie do jakby pewnej formacji współczesnej, społeczno-kulturowej, która ma wobec nas i kieruje wobec nas, nie jest to, znaczy jest to pewien powszechny przekaz, pewne oczekiwania na temat tego, jacy powinniśmy być, kim powinniśmy być, do czego powinniśmy dążyć, czego powinniśmy pragnąć. Można uważać, że jest to funkcja współczesnego kapitalizmu, można myśleć o tym pewnie bardzo różnie, ale nie zmienia to faktu, że terapia wtedy się staje narzędziem do samodoskonalenia się, a ja uważam, że ona absolutnie nie temu służy. To znaczy na pewno służy rozwojowi własnemu, na przykład rozwojowi pewnych umiejętności, pewnych kompetencji, wglądowi, poszerzaniu swoich możliwości w takim sensie, że na przykład wykorzystywanie różnych aspektów siebie, które właśnie są w jakiś sposób trudne i tak dalej, ale to jest inny rodzaj rozwoju niż taki rozwój polegający na, no nie wiem, stawaniu się lepszym Czy uważam, że terapia może czynić nas lepszymi ludźmi? Jeżeli jesteśmy na przykład bardziej wglądowi, bardziej rozumiejący i lepiej rozumiemy innych też wokół siebie, to dobrze zasadniczo i to powinno jakby służyć w obie strony, znaczy wszystkim, ale jeżeli to jest tak, że to chodzi o to, że ja mam po prostu nabyć więcej zasobów w moim mniemaniu takich, które sprawiają, że jestem lepsza w takim trochę wystroju narcystycznym, a wydaje mi się, że to nam bardzo współczesna kultura podsuwa, no to uważałabym, że pewną iluzją jest to, że można realnie psychoterapię do tego zaprzęgnąć. To znaczy psychoterapia tak naprawdę, powiedzmy w dużym skrócie sensowna, raczej rujnuje pewne nasze wyobrażenia na temat tego, że możemy być jacyś tacy super perfekcyjni i doskonali. To nie znaczy, że nie możemy być dobrzy, czy tacy, no właśnie, korzystać w jakimś dobrym zakresie ze swoich różnych zasobów, czy jakoś być w, no nie wiem, zdolnym do tworzenia dobrych relacji, ale na pewno to nie jest to, co obiecuje nam czasem takie, no, znaczy na pewno nie jest to coś, co ma nam służyć temu, żebyśmy się czuli bardziej obronieni przed tym, jak straszny jest świat, w cudzysłowie.
Więc to myślę, że też taka część wspólna, bo jeśli taki samorozwój się znaczy w moim rozumieniu i w moim odczuciu, jeśli taki samorozwój się odbywa, no to raczej w konsekwencji też właśnie no, leczenia, ale poprzez no, niwelowanie pewnych objawów i uczenia się nowych strategii, tak? Czyli po prostu no, trochę można wyjść na plus, tak? Nie tylko pozbyć się jakichś tam objawów, lęku, depresji, ale też jakby no, uczymy się, że jakby emocje są nam potrzebne i nie pozbędziemy się ich zupełnie i nie będziemy tylko szczęśliwi. Co często też jest dla niektórych jakąś nowością, no bo
zaskoczeniem.
Dużo osób żyje w takim przekonaniu, że jednak to szczęście powinno być naszym celem i można żyć bez lęku, że nawet super byłoby żyć bez lęku, no ale to też jest nasza rola, żeby to urzeczywistnić. Ale jeszcze taka druga rzecz, która mi się nasunęła, jak mówiłaś, to że z kolei jest też taki nurt czy grupa osób, które krytykują tą właśnie nadmierną medykalizację psychoterapii, tak, czyli jakby szeregowanie tutaj w kategorii kryteriów diagnostycznych, czy DSM-u, czy ICD. No teraz obserwujemy taką tendencję, żeby jednak trochę mniej było tych kategorii. Na przykład w ICD-11 jest ich mniej w stosunku do dziesiątki, tak? Czy w DSM-5 w stosunku do czwórki. No ale jednak nadal no, często gdzieś szufladkujemy te zaburzenia. Nie wiem, jak to się odbywa z twojej perspektywy, może masz jeszcze jakąś obserwację tutaj.
Czy mi się wydaje, że tak z takiego pola każdy wydaje mi się, że terapeuta potrzebuje mieć jakąś orientację dotyczącą tego, jak sobie konceptualizuje to, z czym, jak rozumie to, z czym przychodzi osoba, z czym się mierzy, z czym się zgłasza, czym to jest warunkowane i tak dalej, czyli potrzebuje mieć jakąś opowieść na temat tego i jakieś ramy, natomiast realny człowiek to jest coś i jego doświadczenie o wiele bardziej złożonego niż jesteśmy w stanie umieścić w jakimkolwiek podręczniku, kategoriach i tak dalej. To znaczy one są czasem dobrym drogowskazem, one są czymś, na czym można się oprzeć, one no, dostarczają też na przykład terapeucie jakiś ram, nie wiem, jakiegoś poczucia oparcia, ale ja jestem z kolei bardzo krytyczna wobec tego, jak to ewoluuje w taką stronę, że mam wrażenie, że to jest moja teza, nie twierdzę, że to jest, znaczy na pewno wiele osób ją podziela, to nie jest jakiś mój wymysł, ale nie twierdzę też, że to tak musi być, ale się nad tym bardzo zastanawiam. Czy nie jest tak, że jest bardzo silna potrzeba jakoś dzisiaj, współcześnie, pytania się różnego rodzaju diagnoz czy jakiejś nomenklatury, żeby opisywać sobie złożoność własnego doświadczenia, bo nie dysponujemy innym językiem, żeby to opisać.
Tak, też mi się tak wydaje. Dokładnie o tym samym myślałam niedawno.
I że to ma takie różne strony chyba, że można coś tracić przy tym.
Dokładnie, nawet tak w takiej, nawet jak sobie, nawet na TikToku, wiesz, nawet na Instagramie, nawet w mediach społecznościowych ludziom jest, mam wrażenie, ostatnio z jakiegoś powodu łatwiej mówić o swoim doświadczeniu, mówiąc o tym, nazywając to czy ADHD, czy OCD na przykład bardzo często, a nie mówiąc bezpośrednio jakby o tym, ale faktycznie dokładnie wczoraj słuchałam podcastu i dziewczyna mówiła o swoim OCD, ADHD, coś tam, właśnie używając tych wszystkich nazw zaburzeń, ale jednocześnie dokładnie to samo sobie pomyślałam, że ona chyba po prostu nie wie, jak inaczej opisać to, co jej się przydarza, a to jest, to są już takie hasła, które mniej więcej obrazują to, co ona ma na myśli. No.
Mhm. No mniej więcej i ty mniej więcej słysząc to wiesz, do czego ona się odnosi, ale w gruncie rzeczy przecież możesz spotkać się z dwiema osobami, które mają, powiedzmy, że z grubsza wpisują się w ten sam rejestr diagnostyczny i są fundamentalnie różne i ich historie są fundamentalnie różne i to, co doprowadziło do tego, że mają coś w cudzysłowie, powiedzmy, takiego czy innego, też jest bardzo różne wydaje mi się, że to jest ograniczające, bo jeżeli bardzo się przywiążemy do takiego sposobu myślenia o sobie, to przestajemy myśleć o sobie wielowymiarowo. Wydaje mi się, że jednak funkcją psychoterapii jest uczenie myślenia siebie, myślenia i rozumienia o sobie wielowymiarowo, myślenia i rozumienia innych w sposób wielowymiarowy. Czasem taki właśnie kontradyktoryczny i jakoś taki problematyczny, to znaczy taki właśnie, że no, że to wszystko jest jakieś takie skomplikowane i złożone.
A tak jeszcze a propos właśnie trochę stereotypów czy mitów na temat psychoterapii psychodynamicznej. Ja czasami spotykam się z takimi informacjami albo od pacjentów, albo od swoich znajomych. I czasami no, jest to kwestia bardziej etyki i może niekoniecznie nurtu, ale tego, że w każdej, ja wychodzę z takiego założenia, że w każdej dziedzinie, jeśli się szuka specjalisty, usługi, to można trafić na, no powiedzmy, potocznie mówiąc, gorszego i lepszego specjalistę, tak? Osobę, która będzie stosowała się do jakichś zasad lub nie. No ale jest kilka takich mitów na przykład na temat tego, że każde zachowanie pacjenta będzie interpretowane w jakiś sposób, tak? Czyli na przykład spóźnianie się, czy właśnie odwoływanie sesji, czy jakieś tam spóźnienia w płatnościach. Powiedz, jak to się też właśnie historycznie zmieniało, no bo domyślam się, że teraz, szczególnie jeśli się żyje w dużym mieście, to nasze życie jest trochę po prostu bardziej złożone i każdemu może się zdarzyć spóźnić czy zapomnieć o płatności. Jestem ciekawa, jak obecnie to interpretuje się.
No, chyba różnie i to już jest właśnie, tak jak powiedziałaś, kwestia usposobienia czy podejścia terapeuty, ale jeżeli ktoś się bardzo kurczowo trzyma teorii, a odmawia widzenia rzeczywistości, no to może być kłopot, to znaczy kłopot po stronie terapeuty i jak mówię, odmawia widzenia rzeczywistości, to znaczy zawsze może być coś na rzeczy, tylko że my nie możemy tego, to nie, w tym tkwi pewne założenie, że my wiemy lepiej, my terapeuci w takiej sytuacji, co kieruje pacjentem. Możemy zupełnie inaczej to w cudzysłowie rozegrać. To znaczy możemy na przykład postawić pewną hipotezę albo zastanowić się, poczucić takie coś. O, no załóżmy, że pacjent się spóźnia, że to jakoś takie, terapeuta to wyhacza, zauważa, zwraca uwagę, zastanawia się, czy to ma jakąś funkcję. Może podsunąć taką myśl, zapytać, czy coś jest na rzeczy i wspólnie się z pacjentem zastanowić nad tym, co to może oznaczać. Natomiast jeżeli konsekwentnie terapeuta będzie mówić, że jest tak, a pacjent będzie mówił, że tak nie jest i będzie tylko próba jakoś tak sił, to wydaje mi się, że niewiele z tego znaczy, że nic z tego nie wynika na poziomie takiej wymiany interpersonalnej. Znaczy, my nie mamy...
Nie ma w tym też jakiejś wartości w zasadzie nawet dla procesu, tak?
Tak, to znaczy to jest wtedy tak, że jakby po prostu próbujemy narzucić komuś, nawet jeżeli... No, z nieświadomością, czy z jakimiś nieświadomymi procesami, to jest ten kłopot, że przecież my też nie możemy tego sprawdzić. I to znaczy żaden psychoterapeuta nie jest władcą interpretacji, to znaczy on może podsuwać czy poszerzać myślenie na temat tego, co się dzieje. Natomiast nie, no, jeżeli ktoś się kurczowo bardzo trzyma jakiejś takiej swojego jakiegoś przekonania, w sensie klinicysta, szeroko rozumiany, no to też jakby można się zastanawiać nad tym, co się dzieje w tym procesie. I myślę, że rzadko kto dzisiaj robi to w taki sposób ortodoksyjny, aczkolwiek zdarza mi się słyszeć takie rzeczy i raczej tak mi się wydaje, że to jest takie... No, pewnie z czegoś to wynika, ale uważam, że generalnie nie służy. To znaczy, no, że jest zbudowane na pewnej iluzji, że my wiemy lepiej. To znaczy, no, coś tam potrzebujemy wiedzieć jako terapeuci czasem lepiej, czy być o krok do przodu, czy jakoś asekurować pacjenta, no ale nie jest tak, że wiemy lepiej, czego on doświadcza. To na pewno nie.
Czyli trochę taki brak wyrozumiałości czasami po prostu z tego wychodzi, a tak jak powiedziałaś, no, każdy z nas ma jakąś tylko interpretację na temat tego, co widzi, czego doświadcza w relacji z innymi i jeśli tego brakuje terapeucie, no to też może nie być dobry sygnał, jeśli ktoś jest tak bardzo zacietrzewiony w tej swojej interpretacji.
Tak, aczkolwiek oczywiście można rzeczywiście korzystać z doświadczeń wcześniejszych pokoleń i tego, co było praktykowane, że tak, czasem może być tak, że terapeuta ma dobrą intuicję, że to coś znaczy. Chodzi o to, że się tak nie łapać tego kurczowo trzymać i za wszelką cenę próbować udowodnić, że się ma rację.
Ja mam jeszcze takie na koniec pytanie do was obydwu, bo zastanawiam się, czy właśnie jako terapeutki dwóch różnych nurtów miałyście może takie doświadczenie albo w ogóle taką myśl, że na przykład kiedyś do którejś z was przyszedł pacjent i pomyślałyście sobie, o rany, jego potrzeby, to z czym ta osoba się mierzy, to jest dokładnie dobre do pracy w innym nurcie.
W tym przeciwnym nurcie, okej, okay, no. Dobrze. Kto pierwszy?
Ja mogę odpowiedzcie prawdę.
Ja mogę na wstępie powiedzieć, ponieważ mój staż nie jest jeszcze zbyt długi jako psychoterapeutki, no to ja miałam wielokrotnie taką myśl i czasami faktycznie ją też się dzieliłam. No szczególnie jeśli mówimy o jakichś no faktycznie trudnych doświadczeniach wieloletnich, tak? No to nie tylko jest to zarezerwowane do nurtów innych poza poznawczo-behawioralnymi, bo też oczywiście możemy tak pracować i wtedy jest to dłuższa praca. No ale to po prostu jako początkującej terapeutki budziło mój lęk, tak? I jakby stąd może ta myśl. Tak samo gdzieś jak w przypadku właśnie zaburzeń osobowości czy jakichś no, bardziej złożonych problemów, a nie tylko takich, w których jako ta początkująca mogłabym sobie gdzieś tam skorzystać z podręcznika i poprowadzić pacjenta. Ale to chyba też się zmienia. Ale tak, no, miałam takie obserwacje.
A to jest może kwestia właśnie tego, że wy macie więcej takich jakby narzędzi, takich nawigujących, w sensie, że więcej takiej struktury w tym sensie, a w psychodynamicznej terapii jest też bardzo ważne to, co się dzieje, znaczy jakby ma się różne narzędzia, ale też ten proces, który się w sposób no mniej kontrolowany ujawnia, więc można jakby coś za coś, to znaczy różne aspekty czyjegoś doświadczenia można w ten sposób wychwycić. Mi się zdarzyło myśleć o tym, żebym kogoś wysłała na poznawczo-behawioralną terapię, bo mogę sama żywić przekonanie, że na przykład nurt, w którym pracuję, jest sensowny, mogę nawet mieć poczucie, że jest adekwatną odpowiedzią na potrzeby pacjenta, ale jeżeli ta osoba tego nie czuje i czuje, że to jest dla niej na przykład, no, że po prostu to jest nie jej właśnie język, nie jej temperament, no to nie będę komuś wciskać tego na siłę, więc to na pewno, ale i to jest jedna rzecz. A druga rzecz, i zdarzyło mi się, że po prostu też są osoby, które mają jakąś taką świadomość siebie, że na przykład mówią, że nie, to ja nie, znaczy dla mnie, we mnie to wzbudza za dużo lęku. Nie będzie pani zaczynać sesji, tylko ja będę mam mieć wolne skojarzenie, znaczy po prostu, więc oczywiście można taką osobę zachęcać do tego i próbować ją jakoś przez to przeprowadzić, ale też uważam, że to jest kontrproduktywne, jeżeli ktoś po prostu tego nie chce. I może być tak, że może bardziej skorzystać w tym czasie na czymś innym właśnie i mieć większe poczucie bezpieczeństwa na przykład dzięki temu, że jest jakoś przez terapeutę innym sposobem, inną techniką, który jest dla tej osoby bardziej zrozumiały, prowadzony. Ale też powiem tak, nie mam aż tak dużego doświadczenia jak wielu moich nauczycieli i starszych kolegów i superwizorów i tak dalej, ale z biegiem lat naprawdę tak czuję to, bo na początku się jest tak, że człowiek potrzebuje sobie różne rzeczy wewnętrznie uzasadnić, zracjonalizować i powiedzieć sobie, że bardzo dobrze wybrał i że właściwie wybrał i że w ogóle znaczy ja wciąż identyfikuję się z nurtem, który praktykuję bardzo. Ale też wydaje mi się, że z biegiem czasu naprawdę bardzo się można nauczyć tego, że my w gruncie rzeczy nie robimy rzeczy, które są aż tak posługujemy się innym językiem, kładziemy akcent na inne rzeczy, coś eksplorujemy, czegoś może nie i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy, jeżeli terapeuta jest w stanie zbudować wystarczająco dobrą relację z pacjentem tak, że mu to służy, to to, czy po prostu uważa, że pracuje z, nie wiem, jakimiś wczesnymi modelami przywiązaniowymi, czy z jakimiś przekonaniami fałszywymi na swój temat, czy jakimiś schematami myślowymi i tak dalej. To, czy tak nazywamy, wydaje mi się, że nie ma, znaczy teraz upraszczam bardzo, ale nie ma tak głębokiego znaczenia. To znaczy nie różnimy się od siebie paradoksalnie aż tak bardzo.
Tak, ja też mam taką refleksję. Być może to, co gdzieś tam wyróżnia CBT, no to jest ta struktura, plan sesji, do czego się zachęca. Natomiast no ja osobiście nie przykładam aż takiej tutaj nadrzędnej wagi do tego i jakby oczywiście też podążamy za pacjentem. Natomiast no sam fakt, że od wielu lat rośnie już zainteresowanie trzecią falą, czy to właśnie DBT, o której też wspomniałaś, czy ACT, czy terapią schematów, no to też jednak pokazuje, że jest potrzeba jakiegoś integrowania różnych podejść. Tak? No, terapia schematów jest tutaj świetnym przykładem, bo ona ma podstawy i w poznawczo-behawioralnej, i w psychodynamicznej, i w gestalt. No i to jest w ogóle taki święty graal wszystkich terapii, przynajmniej jakiś w moim kręgu znajomych, bo po prostu jest to coś bardzo skutecznego, szczególnie właśnie do pracy z zaburzeniami osobowości, czy właśnie z różnymi takimi budującymi się schematami, nomen omen. Więc tak, no to wszystko gdzieś tam jest, da się znaleźć wspólny język na pewno i w praktyce każdy terapeuta CBT będzie się interesował albo przeczyta chociażby jakąś książkę, która jest spoza jego nurtu i pewnie vice versa.
Tak, też i myślę, że w praktyce tak naprawdę jest to, jak się posługujemy tymi narzędziami, którymi dysponujemy i których się nauczyliśmy w tej żywej relacji, a nie dokładnie, czy jesteśmy, jak blisko jesteśmy i ortodoksyjnie tej czy innej teorii.
Ja też tak myślę, że większe znaczenie ma po prostu dobry terapeuta raczej niż to, w jakim nurcie pracuje. I kiedyś moja terapeutka, która już była bardzo wiekowa, powiedziała mi, że ona tam jakby miała konkretne wykształcenie w pewnym nurcie, który na przykład w ogóle nie przyszedłby mi do głowy na przykład, żeby pójść na terapię w tym nurcie kompletnie, nie? Ale ona mi powiedziała, że im starszy jest terapeuta, tym bardziej idzie w kierunku integracyjnym po prostu.
Tak, aczkolwiek tutaj też bym dodała, że wydaje mi się, że te początki, kiedy się stawia pierwsze kroki w zawodzie, to jest ważne, żeby mieć jakąś
bazę.
No, bazę, tak.
Dzięki Cweta, że znalazłaś chwilę, żeby z nami o tym porozmawiać. Jeśli chcecie sprawdzić znaczenia na Wiśniowej w Warszawie, to link do poradni znajdziecie w opisie do tego odcinka.
Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Bardzo, bardzo. Mam dużo pytania, ale to przy okazji.
Dzięki wielkie.
A Was zapraszamy do wspierania podcastu Można Zwariować. Jeśli Was to zainteresowało, to możecie to przesłać do jakiejś znajomej osoby, zostawić nam gwiazdki na Spotify czy na Apple Podcasts, albo coś nam napisać na Spotify lub na Apple Podcasts. To zawsze bardzo wspiera nasz podcast.
Albo możecie też wesprzeć nas i Fundację Można Zwariować na Patronite. Wysyłamy Wam raz w miesiącu newsletter. Czasami jest on troszeczkę rzadziej, ale staramy się. Są to polecenia od całego naszego zespołu, kulturalno, naukowo, muzyczno, wszelakie. Więc jeśli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, to zapraszamy Was. Link jest też w opisie odcinka.
A jeśli chcecie się do nas odezwać, to piszcie na podcast@możnazwariować.pl albo na Instagramie lub na naszej grupie zamkniętej Można Zwariować Społeczność.
Dzięki i do usłyszenia.
Do usłyszenia.